Rozpoczynamy naszą dzisiejszą audycję. Bardzo gorąco pragnę przywitać na antenie Radia Maryja pana doktora habilitowanego Dariusza Zalewskiego, Katedra Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam serdecznie pana, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Temat naszej dzisiejszej audycji: łoś, największy przedstawiciel rodziny z jeleniowatych. I pierwsze pytanie. Łosia możemy spotkać nie tylko w Polsce, także w Skandynawii, na kontynencie azjatyckim, również w Ameryce Północnej. Czy łosie występujące na różnych kontynentach różnią się od tego łosia, którego my możemy spotkać u nas, na przykład na Podlasiu, na Łąkach Biebrzańskich?
Rzeczywiście ten szeroki obszar występowania łosia, obejmujący różne strefy klimatyczne, oczywiście jest przyczyną zróżnicowania środowiskowego populacji. I tak łoś występujący przykładowo na Lasce czy Kamczatce znacznie różni się. Szczególnie te różnice możemy zauważyć w rozmiarach ciała, w kształcie oraz wielkości poroża, które jest charakterystyczne dla wszystkich gatunków z rodziny jeleniowatych, również oczywiście dla łosia. I te różnice rzeczywiście są imponujące, moglibyśmy tak powiedzieć, bo łoś przykładowo występujący na Kamczatce znacząco różni się od łosia występującego chociażby na Bagnach Biebrzańskich, bo rozmiary, masa ciała przykładowo naszych łosi to wielkość około 300 do 500 kg, a łoś na Kamczatce, samce, byki potrafią ważyć nawet blisko tonę, 800-900 kg. Podobnie jest chociażby z tym porożem, które jest charakterystyczne dla wszystkich gatunków z rodziny jeleniowatych, blisko 40 przecież gatunków, które występują na kuli ziemskiej. Łoś ten występujący u nas na rubieżach, zachodnich rubieżach areału występowania, co jest też rzeczą charakterystyczną dla populacji polskiej, jeżeli wykształca poroże, które waży powiedzmy sobie około kilkunastu kilogramów, 12-13, to już uważamy, że to jest potężny osobnik, dojrzały, dorosły. W ślad za tym, jeżeli chodzi o łosia, byka, samca na Kamczatce potrafi wykształcić poroże, które waży nawet ponad 55 kg. Także ta różnica rzeczywiście jest wyraźna nawet w wysokości. Oczywiście w gabarytach łoś w Polsce będzie miał w głębi około 1,82 m, a łoś na Alasce czy Kamczatce będzie miał rozmiary nawet do 2,20-2,30 m. W związku z powyższym ta różnica jest rzeczywiście wyraźna, ale w głównej mierze środowisko, co jest też to w przyrodzie naturalne, nie tylko w odniesieniu do łosia, ale również do innych gatunków. Zawsze w centrum występowania, w tych najlepszych siedliskach, one są odpowiednio większe. Jeżeli gdzieś zbliżamy się do krańców areału występowania, to dane osobniki naturalnie jak gdyby stają się słabsze, mniejsze, przystosowują się oczywiście w pewnym sensie. Ta wielkość to nie znaczy, że jest to coś gorszego. To jest odpowiednie przystosowanie do środowiska naturalnego. Tak musi być w przyrodzie.
Panie doktorze, czy łosi w Polsce mamy dużo i czy zawsze liczebność tej populacji była stabilna i pozwalała na właściwe jej funkcjonowanie? I drugie pytanie, jaki wpływ ma dzisiaj człowiek na populację łosia w Polsce?
W okresie międzywojnia w latach 30. szacowano liczebność populacji na około 1200-1500 osobników, uwzględniając ówczesne terytorium Polski. I łoś głównie, moglibyśmy powiedzieć, że występował wówczas na Kresach Rzeczpospolitej. Po II wojnie światowej, co jest znowu rzeczą charakterystyczną, wszystkie zawieruchy wojenne, powiedzmy sobie, bardzo odciskały negatywny wpływ na liczebności w ogóle dużych ssaków, bo oczywiście w czasie przemarszu frontu wojsk był to po prostu no, była to znakomite jak gdyby zaopatrzenie w jedzenie i rzeczą naturalną jest, że wówczas te populacje dużych ssaków były po prostu znacząco ograniczane. Po II wojnie światowej tak naprawdę na terytorium obecnego państwa polskiego pozostało zaledwie kilkanaście osobników. Szacujemy, że około 17 osobników w okolicach Rajgorodu, Czerwonych Bagien. I z tego tak naprawdę powstała dzisiejsza populacja, którą szacujemy na 20, a nawet niektórzy mówią o 30 tysiąca osobników, w głównej mierze występującą na terytorium Polski na wschód od Wisły. To też jest rzeczą charakterystyczną dla występowania tego gatunku. W 1952 roku łoś został objęty ochroną gatunkową, co jest rzeczą naturalną, byłoby go rzeczywiście bardzo, bardzo niewiele, ale już w 1959 wprowadzono go na listę gatunków łownych z całorocznym, ale oczywiście okresem ochronnym, czyli nie był przedmiotem polowania. Ale populacja w latach 60. bardzo dobrze rozwijała się i całe lata 70. już od 67. roku, oczywiście XX wieku, użytkowano łowiecko już właśnie populację łosia w ramach corocznych odstrzałów. Na początku lat 80. mieliśmy w Polsce ponad 6 tysięcy łosi. No i głównie mówimy o Polsce północno-wschodniej. Właśnie tutaj nasze tereny, Podlasie, Warmii i Mazury, to były te główne tereny, choć również zaraz w okresie powojennym introdukowano, można powiedzieć, taką izolowaną populację początkowo na terenach Puszczy Kampinoskiej. Bardzo łoś jest specyficznym gatunkiem, wyrządza bardzo często widoczne szkody, szczególnie w gospodarce leśnej. Tak się stało w latach 80. i 90., co było przyczyną oczywiście ograniczenia liczebności tej populacji, ale no niestety u progu 2000 roku szacowaliśmy liczebność populacji już tylko na 1,5 do 2 tysięcy osobników i wówczas minister środowiska na wniosek, co jest znowu również myślę, że ciekawe i nigdy o tym chyba niewielu mówi, na wniosek właśnie myśliwych i Polskiego Związku Łowieckiego wprowadził moratorium, czyli całoroczny okres ochronny dla łosia. On został gatunkiem łownym, ale z całorocznym okresem ochronnym, czyli dzisiaj nie jest on przedmiotem polowania i użytkowania łowieckiego. No tak jak powiedziałem, tą populację dzisiaj szacujemy, że ostrożnie, że to jest około 20 tysięcy osobników, a niektórzy, zresztą inwentaryzacja z 2016 roku wykazała, że możemy spodziewać się nawet liczby około 30 tysięcy osobników. Nie było takiej liczebności populacji historycznie na tych terenach, czyli rzeczywiście populacja znacząco się rozwija. Między innymi myślę, że takim przykładem, można powiedzieć, dobrym papierkiem lakmusowym jest chociażby taka informacja, że w 2014 roku na terenie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych na wschód od Wisły, czyli można powiedzieć na terenach Polski, na wschód od Wisły, mieliśmy ponad 300 kolizji drogowych z udziałem łosi, w tym również przypadki śmiertelne wśród kierowców i pasażerów. A w 2010, kilka lat wcześniej tak naprawdę, było ich zaledwie 70, niespełna 80 kolizji z udziałem łosi. To też jak gdyby świadczy o takim lawinowym wzroście liczebności populacji. No i oczywiście z tym się też pojawiają z tego powodu różnego typu problemy, o których myślę, że będziemy jeszcze dzisiaj wspominali.
Panie profesorze, co ciekawego, interesującego jest w biologii i ekologii gatunków, behawiorze łosia?
Myślę, że rzeczą taką interesującą z pewnością jest zróżnicowanie areału występowania w zależności od pory roku. W zasadzie łosie występują od wiosny, wczesnej wiosny do późnej jesieni, do pierwszych przymrozków na terenach siedlisk podmokłych, czyli bagna, mokradła, takie właśnie bagna biebrzańskie są takim, można powiedzieć, że mekką występowania łosia, więc tam, gdzie jest woda, tam generalnie kojarzymy, że może występować łoś. Rzeczywiście tak jest, ale oczywiście wraz z nastaniem przymrozków one wynoszą się, tak moglibyśmy powiedzieć, z terenów tych właśnie podmokłych. To jest również oczywiste. Zmieniając totalnie swoją również bazę żerową, a więc dietę, to też jest rzeczą charakterystyczną dla łosia i przemieszczają się na tereny wyżej położone, przeważnie w kompleksy leśne, gdzie mogą znaleźć uprawy, głodniki leśne, gdzie znowu głównie pobierają pędy drzew i krzewów, które stają się ich głównym menu, można powiedzieć. I to jest jak gdyby również przyczyną charakterystycznych skutków jak gdyby występowania łosia i strat, które wyrządzają między innymi w gospodarce leśnej. Dorosły łoś zjada około 20 kg pokarmu dziennie. To też jest rzeczą, to jest duże, potężne zwierzę. No i to oczywiście jest tą przyczyną taką, że łosia nie wszyscy kochają, tak byśmy mogli powiedzieć. No ale jest to dzikie zwierzę, które żyje w swoim środowisku naturalnym i z pewnymi konsekwencjami bytowania i jego no, również musimy się liczyć. Okres godowy przykładowo łosia, który nazywamy bukowiskiem, przypada na wrzesień. Może ciekawą taką kwestią, bo oczywiście biologia, 8 miesięcy trwa ciąża, między innymi po tym okresie godowym u samic, które nazywamy łoszami, albo inna nazwa samicy to klępa, bo samiec to byk, a młode to łoszaki w pierwszym roku życia. I co jest ciekawe dla łoszaków, nie mają one charakterystycznego takiego centkowania, charakterystycznego dla umaszczenia osobników młodocianych u wszystkich gatunków z rodziny jeleniowatych, bo i jeleń, i sarna w pierwszych miesiącach życia mają takie charakterystyczne nakrapianie centki jasne, które w głównej mierze mają je kamuflować przed drapieżnikami, a łoszaki nie mają tego centkowania, ale mają za to zupełnie inne, odmienne umaszczenie, takie rudobrunatne, które oczywiście w związku z warunkami przebywania tych łosi w takim terenie bagiennym zdecydowanie lepiej po prostu maskują to zwierzę i to jest oczywiście przystosowanie gatunku i dlatego tego centkowania nie ma. Rzeczą również charakterystyczną dla młodych łoszaków jest bardzo intensywny, szybki wzrost. One w ciągu 6 miesięcy praktycznie z 10-16 kg, które mają zaraz po przejściu na świat, mają po pół roku, potrafią osiągnąć masę nawet 130 kg, stając się już oczywiście wtedy niemalże samodzielne, chociaż oczywiście cały czas przebywają z matką, czyli łoszą przez co najmniej pierwszy bardzo często i kolejny rok życia. Myślę, że rzeczą również taką interesującą może być fakt, że znakomicie poruszają, pomimo że są potężne, o czym żeśmy już wspominali, znakomicie poruszają w tym grząskim terenie bagien, mokradeł. Dlaczego? Bo mają między innymi potężne racice wielkości, długości około 20 cm, szerokości 10 cm, a więc łatwo rozpoznać trop łosia, jeżeli spotkamy go gdzieś tam, powiedzmy sobie, w terenie, gdyż on taki mniej więcej bardzo podobny jest do tropu chociażby bydła domowego, a więc myślę, że to jest taki punkt odniesienia i ten duży rozstaw, jak gdyby, one się jeszcze potrafią jak gdyby rozkładać przy nastąpnięciu przez łosia na grunt, to powoduje dużą powierzchnię i jak gdyby pozwala utrzymać to potężne ciało, działają prawa fizyki oczywiście, pozwala to potężne ciało utrzymać na powierzchni tego mokradła, tych bagien. Gdybyśmy tam wpuścili jelenia, sarny, zdecydowanie mniejsze zwierzęta, one od razu by się, powiedzmy sobie, potopiły, tak byśmy mogli wręcz powiedzieć, a na pewno by się zapadały w tym grząskim gruncie. Rzeczą myślę, że też ciekawą jest to, że wykształcają łosi, jak właśnie jeleniowate, wykształcają poroże w dwojakiego rodzaju formach. Takich palczastych rozgałęzień, takiego osobnika nazywamy badylarzem, lub też w takiej spłaszczonej powierzchni charakterystycznej, wyglądającej jak łopata, i mówimy na takiego osobnika, nazywamy, że jest to łopata. Czyli więc mamy wśród łosi badylarze i łopatacze, a w ogóle poroże łosia zwiemy rosochami. To tak dla ciekawości. Potrafi również bardzo szybko biec, z prędkością nawet 60 km na godzinę. Znakomicie pływa. Jestem przekonany, że nie bylibyśmy w stanie go dogonić, płynącego łosia. Nawet gdybyśmy łódkę mieli i próbowali go prześcignąć, to mielibyśmy co najmniej poważne kłopoty. No i łosie również nurkują, co jest może ciekawe. Te potężne zwierzęta potrafią nurkować i pod wodą nawet utrzymywać się około minuty. To też myślę, że interesujące, ale oczywiście wszystkie zwierzęta dzikie znakomicie pływają, ale łosie w tym są rzeczywiście specjalistami.
Panie profesorze, jaki jest wpływ populacji łosia na środowisko? Jak może kształtować się sytuacja łosia w Polsce w perspektywie zbliżających się lat?
To, co mówiłem, że duża potrzebuje dużo żeru. W związku z powyższym ta wzrastająca liczebność populacji, zdecydowanie niekiedy przewyższająca nawet zagęszczenie jelenia, co jest też rzeczą wręcz trudną do wyobrażenia, ale takie są fakty. Dzisiaj mamy w Polsce zagęszczenie, w niektórych regionach nawet 10-45 osobników na 1000 hektarów powierzchni leśnej i bagiennej, co dla ludzi, którzy się orientują, wiedzą, że to jest rzeczywiście duży wskaźnik. No to oczywiście jest przyczyną również poważnych strat. Niektórzy określają to również szkodami w gospodarce leśnej. W 2015 roku oszacowano te straty, które wyrządzają łosie w uprawach i młodnikach leśnych. Oszacowano je na ponad 22 miliony w ciągu jednego roku. Ostatnie 3-4 lata to ogromny wzrost również szkód. Tutaj już możemy mówić o szkodach w uprawach rolnych, szczególnie w uprawach rzepaku i w sadownictwie, w uprawach sadowniczych. To jest ostatnimi czasy rzeczywiście bardzo poważny problem. Niegdyś takich szkód nigdy nie występowały. Chociażby w województwie mazowieckim w 2017 roku wypłacone odszkodowania to około 6 milionów. A powiedzmy sobie rok wcześniej, czy tam powiedzmy sobie 2 lata wcześniej, odkształtowały się one na poziomie poniżej dwóch milionów. Podobnie chociażby na Warmii i Mazurach one wzrosły kilkukrotnie. No, kwotowo są mniejsze, ale jak na Mazowszu. Ale są to problemy, z którymi się ostatnimi czasy bez wątpienia musimy spotkać i spotykamy. W 2011 roku przygotowano specjalną strategię ochrony i gospodarowania, zarządzania populacją łosia, którą przekazano m.in. ówczesnemu ministrowi. W 2015 i 2017 były próby przygotowania, zresztą zostały przygotowane rozporządzenia ministra środowiska, które miały m.in. no, wdrożyć, po prostu przywrócić użytkowanie łowieckie, takie normalne, tradycyjne, gdyż no, na dzień dzisiejszy chyba nie mamy innego wyjścia. No, ale oczywiście spotkało się to z poważnym, nazwijmy sobie, jak często się zdarza, odzewem wszelkiego rodzaju aktywistów, nazwijmy sobie ochroniarskich, o tak byśmy mogli powiedzieć. No i póki co łoś jest gatunkiem gatunkiem łownym z całorocznym okresem ochronnym i jak gdyby moratorium, które zostało wprowadzone w 2001 roku, funkcjonuje do dnia dzisiejszego, ale bez wątpienia w najbliższych czasach coś z populacją musimy bez wątpienia uczynić.
Łoś, największy przedstawiciel rodziny z jeleniowatych. W Radiu Maryja rozmawiamy z panem doktorem habilitowanym Dariuszem Zalewskim z Katedry Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zapraszam również i państwa do współtworzenia naszej audycji. Przypominam słuchaczom Radia Maryja numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55, Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048. Porady ekologa w Radiu Maryja. Bardzo proszę, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Stanisław, dzwonię z Oleśnicy.
Bardzo proszę, panie Stanisław.
Bardzo ładne są te programy, ale wydaje mi się, są pomylone chyba pojęcia, bo to są programy biologiczne, a nie ekologiczne. Tu nie ma nic na temat, w tych programach w tej chwili, na temat zatrucia powietrza, żywności, pokarmów i tak dalej. To było kiedyś. Taka moja jedna uwaga tylko.
Dziękuję ślicznie. No właśnie, panie profesorze, może postawmy to pytanie, co temat, który podjęliśmy w dzisiejszej audycji. Łoś, największy przedstawiciel rodziny z jeleniowatych, ma wspólnego z ekologią. Czy ma, czy też nie ma?
No, oczywiście, że ma. No, ekologia to nie tylko żywność, nie tylko zanieczyszczenie środowiska naturalnego. To w ogóle środowisko naturalne i wszystkie kwestie, które występują w tym środowisku. Oczywiście możemy zawężać pewne pojęcia, ale to wszystko się mieści w obszarze biologii, czyli w obszarze również ekologii. Mówiąc o biologii, nie sposób nie mówić o ekologii, chociażby ekologii występowania, o wszystkich procesach, które odbywają się, są przyczyną jak gdyby bytowania dzikich zwierząt. Bez wątpienia to również jest ekologia. To wszystko jest, oczywiście też zależy od oczekiwań indywidualnych osób, jak chcieliby pojmować ekologię, ale dzisiaj niekiedy my rzeczywiście, że nadużywamy w ogóle słów ekologia, ekologiczne, niekoniecznie odnosząc to do rzeczywiście procesów przyrodniczych. My rzeczywiście mówimy dużo o biologii, bo jeżeli się konkretnie o biologii i fizjologii nawet, no ale żeby zrozumieć pewne zagadnienia te typowo, które przebiegają w populacjach, no najpierw musimy wiedzieć również, o czym mówimy. Dlatego bardzo często mamy ten element wprowadzenia, a potem rozpatrujemy konkretne zagadnienia, bo ekologiczne, bo one są przecież przecież szalenie, szalenie istotne, jeżeli mówimy o stratach i szkodach wyrządzanych gdzieś tam w środowisku, o wpływie tych zwierząt jednego gatunku czy drugiego na występowanie innych gatunków, to nie możemy, nie możemy mówić, że nie mówimy również o, o procesach ekologicznych.
Odbierzmy telefon, proszę bardzo. Halo, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. To mówi Teresa z Warmii. Ja chciałam tylko powiedzieć Państwu taką ciekawostkę. Tutaj na, w naszym terenie województwie warmińsko-mazurskim, w okolicach między Biskupcem a Reszlem, a głównie miejscowo, po, są ogromne lasy. Są to lasy także podmokłe. Jest tam miejscowość, która się nazywa Bredynki. Bredynki po polsku nic nie znaczą, natomiast etymologicznie ta nazwa pochodzi od staropruskiej nazwy Bredynek. Bredynen, to się tłumaczy siedlisko łosi. Więc łosie tam były od dawna i są w tej chwili, jest ich dużo, wszyscy zmotoryzowani ludzie, albo bardzo dużo zmotoryzowanych widziało na trasach. Spotyka się bardzo często, bardzo, bardzo. Nieraz grzybiarze stają prawie oko w oko z łosiami. Ale, ale w ogóle w związku z jakby tak ograniczeniem produkcji rolnej, szczególnie ja obserwuję w województwie podlaskim, skąd pochodzę, jak tam się znalazłam, więc tam okazuje się, że ograniczenie ilości hodowli, rozrastanie się wielkie lasów i tam się pojawiły łosie, których nigdy tam nie było. Ja sama widziałam nad wieczór, wracając zresztą z kościółka, widziałam w zbożu dwa potężne łosie. Więc ma rację pan doktor z uniwersytetu, mówiąc o wielkim powieszeniu się po głowie łosi. To jest prawda.
I... Pani Tereso, mamy dosłownie półtorej minuty.
Tak,
dziękuję.
Ale czy nie należało już nie pomyśleć w jakiejś formie ograniczenia, żeby nie robiły takich wielkich szkód w rolnictwie? Tak. To tyle bym chciała. Dziękuję.
Panie profesorze?
Bardzo.
Tak, ja zresztą dziękuję, bo tego nie wiedziałem, że Bredynki to w języku staropruskim siedlisko łosi. Fantastyczna informacja, dziękuję pani Tereso bardzo. Próby istnieją a propos ograniczenia liczebności. Rzeczywiście, właśnie dbając o właściwy przebieg procesów ekologicznych, przyrodniczych, no również musimy dzisiaj dbać o właściwą między innymi strukturę liczebności, czyli liczebność populacji dzikich zwierząt, tak jak ograniczamy populację przykładowo dzika. Tak musimy również dbać o wzrost na przykład populacji zająca, kuropatwy. No ale jeżeli chodzi o łosia, bez wątpienia w najbliższym czasie myślę, że nie będziemy mieli wyjścia i jednak minister będzie musiał wdrożyć niezależnie od protestów, no zdroworozsądkowe zarządzanie populacją, to myślę, że nie podlega wątpliwości. Myślę, że czas najwyższy kierować się po prostu zdrowym rozsądkiem, wiedzą przyrodniczą, a niekoniecznie żeby nie podlegały to takie tego typu decyzje emocjom, tak naprawdę.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, panie profesorze, za podjęcie tematu. Łoś, największy przedstawiciel rodziny z jeleniowatych. Bardzo gorąco pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Rozmawialiśmy z panem doktorem habilitowanym Dariuszem Zalewskim z Katedry Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.